Konie poczęły parskać w całej chorągwi, a pocztowi odpowiadali im – zdrów, zdrów. Potem uciszyło się wszystko, aż jakiś tęskny głos począł śpiewać w tylnych szeregach. Jedziesz na wojnę, nieboże, jedziesz na wojnę, noce ci będą na dworze, a dzionki znojne. Starzy żołnierze mówią, że konie zawsze prychają na dobrą wróżbę, co mnie i ojciec nieboszczyk jeszcze powiadał, rzekł Wolodyjowski. Coś mnie jakoby w ucho szepce, że nie na próżno jedziemy, odpowiedział Zagłoba. Dajże Bóg, aby i porucznikowi jakowaś otucha w serce wstąpiła, westchnął pan Longinus. Zagłoba począł głową kiwać i kręcić, jak człowiek, który z jakąś myślą się nie może uporać, a na koniec ozwał się. Całkiem mnie co innego w głowie siedzi i muszę się już chyba przed waćpanami z tej myśli spuścić, gdyż mi jest wcale nieznośna. Oto czyście waściowi nie zauważyli, że od niejakiego czasu Skrzetuski, nie wiem, może dysymiluje, ale taki jest, jakby najmniej z nas wszystkich o salwowaniu onej niebogi myślał. Gdzie zaś, odpowiedział Wołodyjowski, humor to tylko u niego taki, aby to nic nikomu nie wyznać. Nigdy on nie był inny. To swoją drogą, ale jeno sobie waszmość przypomni. Gdyśmy mu nadzieję pokazywali, mówił, Bóg zapłać. I mnie, i waćpanu tak negligenter, jakby o lada jaką sprawę chodziło. A Bóg widzi, czarna by to była z jego strony niewdzięczność, bo co się ta nieboga za nim naplakała i natęskniła, tego by na wolowej skórze nie spisać. Na własne oczy to widziałem. Wolodyjowski potrząsnął głową. Nie może to być, aby on jej zaniechał, rzekł. Choć prawda, że pierwszym razem, gdy mu ją z rozlogów ów diabeł porwał, desperował tak, iżeśmy się o jego mętem obawiali, a teraz daleko więcej okazał upamiętania. Ale jeśli mu Bóg spokój w duszę wlał i siły dodał, to i lepiej. Jako szczerzy przyjaciele powinniśmy się z tego cieszyć. To rzekłszy, Wolodyjowski konia spiął i posunął się naprzód ku Skrzetuskiemu. A zaś Zagłoba jechał czas jakiś w milczeniu wedle pana podbipięty. Czy wasze nie tego mniemania, co i ja, że gdyby nie amory, siła złego nie stałaby się na świecie? Co komu Bóg przeznaczył, to go i tak nie minie, odparł Litwin. A waćpan to nigdy grzeczy nie odpowiesz. To inna sprawa, a to inna. Przez cóż Troja zburzona, a? Albo to i ta wojna nie o ryżą kosę? Zachciało się Chmielowi Czaplińskiej, czy też Czaplińskiemu Chmielnicki, a my dla ich rząd grzesznych karki kręcimy. Bo to niepoczciwe amory, ale są i zacne, od których chwała Boża się pomnaża. A teraz żeś pan lepiej utrafił, a prędkoż sam w onej winnicy pracować poczniesz? Słyszałem, żeć szarfą na wojnę przewiązano. Braciszku, braciszku, ale trzy głowy na zawadzie stoją, co? O, tak ono jest. To ci powiem, machnij dobrze i utnij od razu Chmielnickiemu, Hanowi i Bogunowi. O, żeby się to tylko chcieli ustawić, odrzekł rozrzewnionym głosem pan Longin, wznosząc ku niebu oczy. Tymczasem Wolodyjowski jechał długo wedle Skrzetuskiego i spoglądał w milczeniu spod hełmu na jego martwą twarz, aż wreszcie trącił strzemieniem w jego strzemię. — Janie — rzekł — źle, że się tak zapamiętywasz. — Ja się nie zapamiętywam, jeno się modlę — odpowiedział Skrzetuski. Święta to jest i chwalebna rzecz, aleś ty nie zakonnik, byś na samej modlitwie poprzestawał. Pan Jan zwrócił zwolna swą męczeńską twarz ku Wolodyjowskiemu i spytał głuchym, pełnym śmiertelnej rezygnacji głosem. Powiedzże, Michale, co mnie pozostaje więcej jak habit? Pozostaje ci ją ratować, odpowiedział Wolodyjowski. Tak też i uczynię do ostatniego oddechu, Ale choćbym ją też i żywą odnalazł, zali to nie będzie za późno. Strzeż mnie, Boże, bo o wszystkim mogę myśleć, tylko nie o tym. Strzeż, Boże, rozumu mego. Już ja niczego więcej nie pragnę, jeno wyrwać ją z tych rąk potępionych, a potem niech ona znajdzie taki przytułek, jakiego ja będę szukał. Widać woli Bożej nie było. Daj mnie się modlić, Michale, a krwawiąc je rany nie tkaj. Wolodyjowskiemu ścisnęło się serce. Chciał jeszcze było go pocieszać, o nadziei mówić, ale słowa nie chciały mu przejść przez gardło. Jechali dalej w głuchym milczeniu, tylko wargi pana Skrzetuskiego poruszały się szybko w modlitwie, przez którą chciał widocznie myśli okropno odpędzić. A małego rycerza, gdy spojrzał przy świetle księżyca na tą twarz, aż strach zdjął, bo mu się wydało, że to jest zupełnie twarz mnicha, surowa, wynędzniała przez posty i umartwienia. A wtem ów głos znowu zaczął śpiewać w tylnych szeregach. Znajdziesz po wojnie, nieboże, znajdziesz po wojnie pustki z powrotem w komorze, ran w skórze hojnie. Pan Skrzetuski szedł ze swym podjazdem w ten sposób, że we dnie wypoczywał w lasach i jarach, pilnie rozstawiając straże, a nocami tylko posuwał się naprzód. Zbliżywszy się do jakiej wioski, zwykle otaczał ją tak, aby noga nie wyszła, brał żywność, paszę dla koni, a przede wszystkim zbierał wieści o nieprzyjacielu. Po czym wychodził, nie czyniąc ludziom nic złego, wyszedłszy zaś, zmieniał nagle drogę, aby nieprzyjaciel nie mógł się we wsi dowiedzieć, w którą podjazd udał się stronę. Celem wyprawy było dowiedzieć się, czy Krzywonos ze swymi 40 000 ludzi oblega dotąd Kamieniec, czy też rzuciwszy bezowocne oblężenie, idzie w pomoc Chmielnickiemu, aby razem z nim stanąć do walnej rozprawy. A dalej, co robią dobrudcy Tatarzy? Czy już Dniestr przeszli i połączyli się z Krzywonosem, czy z tamtej strony jeszcze leżą? Ważne to były dla obozu polskiego wiadomości i regimentarze sami powinni się byli o nie starać, ale że nie przyszło im to jako nieświadomym ludziom do głowy, przeto książę wojewoda ruski wziął na siebie ten ciężar. Jeżeli by bowiem pokazało się, że Krzywonos wraz z białogrodzkimi i dobrudzkimi hordami porzucił oblężenie niezdobytego Kamieńca i do Chmielnickiego dążył, tedy należało jak najprędzej na tego ostatniego uderzyć, zanim by do najwyższej potęgi nie wyrósł. Tymczasem generał regimentarz, książę Dominik Zasławski-Ostrocki, nie śpieszył się i w chwili wyjazdu z Krzetuskiego dopiero za 2 lub 3 dni spodziewano się go w obozie. Widocznie ucztował swym zwyczajem po drodze i miał się dobrze, a tymczasem mijała najlepsza pora złamania potęgi Chmielnickiego i książę Jeremi rozpaczał na myśl, że jeśli wojna tak dalej prowadzoną będzie, to nie tylko Krzywonos i ordy zadniestrzeńskie na czas do Chmielnickiego przybędą, ale i sam chan na czele wszystkich sił perekopskich, nochajskich i azowskich. Jakoż i były wieści w obozie, że chan już Dniepr przebył i że w 200 000 koni dzień i noc na zachód dąży, a książę Dominik nie przybywał i nie przybywał. Coraz też było prawdopodobniejszym, że wojska stojące pod Czulchańskim kamieniem muszą stanąć do rozprawy z potęgą 5-krotnie liczniejszą i że w razie klęski regimentarzy nic już nie przeszkodzi nieprzyjacielowi wtargnąć do serca Rzeczypospolitej, pod Kraków i Warszawę. Krzywonos tym był niebezpieczniejszy, że na wypadek, gdyby regimentarze chcieli się posunąć w głąb Ukrainy, on, idąc spod Kamieńca wprost na północ, aż pod Konstantynów, mógł im zagrozić odwrót, a w każdym razie wówczas byliby wzięci we 2 ognie. Przeto pan Skrzetuski postanowił nie tylko wywiedzieć się o Krzywonosie, ale go i powstrzymywać. Przejęty ważnością swego zadania, od którego spełnienia los całego wojska w części zależał, ważył porucznik chętnie życie swoje i swoich żołnierzy. Jednakowoż przedsięwzięcie owo i tak za szalone poczytywanem być by mogło, gdyby młody rycerz miał zamiar wstępnym bojem w 500 ludzi powstrzymać 40-tysięczną krzywonosową watahę posiłkowaną przez białogrodzkie i dobruckie ordy. Ale pan Skrzetuski zbyt był doświadczonym żołnierzem, aby się na szaleństwa rzucać. I wiedział doskonale, że w razie bitwy w godzinę fala przejdzie po trupach jego i towarzyszów. Chwycił się więc innych środków. Oto naprzód rozpuścił wieść między własnymi żołnierzami, że idą tylko jako przednia straż całej dywizji strasznego księcia. I wieść tę rozpuszczał wszędzie, we wszystkich hutorach, wioskach i miasteczkach, które wypadało mu przechodzić. Jakoż rozeszła się ona lotem błyskawicy wzdłuż Zbrucza, Smotrycza, Studziennicy, Łuszki, Kalusiku. Z ich biegiem dostała się do Dniestru i leciała dalej, jakby wiatrem gnana, od Kamieńca aż do Jachorlika. Powtarzali ją baszowie tureccy w Chocimiu i zaporożscy w Jampolu i Tatarzy w Raszkowie. I znowu rozległ się ów znany okrzyk „Jarema idzie!”, od którego zamierały serca zbuntowanego ludu, którym drżał z przerażenia niepewne dnia ani godziny. A nikt nie wątpił w prawdę wieści. Regimentarze uderzą na Chmiela, a Jarema na Krzywonosa. To leżało w porządku rzeczy. Sam Krzywonos uwierzył i ręce mu opadły. Co miał robić? Ruszyć na księcia? Toż pod Konstantynowem inny duch był w czerni i większe siły, a jednak zostali pobici, zdziesiątkowani, ledwie z życiem uszli. Krzywonos był pewien, że jego molojcy będą się bili jak wściekli przeciw każdym innym wojskom Rzeczypospolitej i przeciw każdemu innemu wodzowi, ale za zbliżeniem się Jaremy pierzchną jak stado labędzi przed orłem, jak stepowe puchy przed wiatrem. Czekać księcia pod Kamieńcem było jeszcze gorzej. Krzywonos postanowił rzucić na wschód aż hen ku Bracławowi, ominąć swego złego ducha i dążyć do Chmielnickiego. Pewnym był wprawdzie, że tak kolując na czas nie zdąży, ale przynajmniej na czas się o rezultacie dowie i o własnym ratunku pomyśli. A wtem przyleciały z wiatrem nowe wieści, że Chmielnicki już pobit. Puszczał je, jak i poprzednie, umyślnie pan Skrzetuski. Wówczas w pierwszej chwili nie wiedział już nieszczęsny watażka, co począć. Następnie postanowił tym bardziej na wschód ruszyć, jak najdalej się w stepy posunąć. Może też spotka Tatarów i przy nich się skroni. Ale przede wszystkim chciał się upewnić, dlatego pilnie wypatrywał między swymi pułkownikami, kogo by znalazł na wszystko gotowego, a pewnego, by go z podjazdem po języka posłać. Ale wybór był trudny, chętnych brakło i trzeba było koniecznie znaleźć takiego człowieka, którym by na wypadek dostania się w ręce nieprzyjaciela, ni pieczony ogniem, ni nawlekany na pal, ni łamany kolem, nie wydał planu wycieczki. Na koniec Krzywonos znalazł. Pewnej nocy kazał wołać do siebie Bohuna i rzekł mu: „Słysz, Jurku, mój przyjacielu, idzie na nas Jarema z potęgą wielką, zginąć przyjdzie nieszczęsnym”. „Słyszałem i ja, że idzie. My już z wami, baćku, o tym mówili. Ale czemu nam ginąć? Nie zdrżymo, innemu by zdrżyli. Jaremie nie, molojcy się jego boją, a ja się jego nie boję, ja mu pułk w Wasilówce na Zadnieprzu wyciął. Wiem ja to, że ty się jego nie boisz, twoja sława kozacka, molojecka, warta jego kniaziowej, ale ja mu bitwy dać nie mogę, bo molojcy nie zechcą. Przypomnij, co na radzie mówili, jako się na mnie do szabel i kiścieni rzucali, że ich na rzeź chcą prowadzić. To idźmy do Chmiela, tam zażyjemy krwi i zdobyczy. Mówią, że Chmiel już od regimentarzy pobit. Temu ja nie wierzę, ojcze Maksymie. Chmiel lis, bez Tatarów nie uderzę na Lachów. Tak ja myślę, ale trzeba wiedzieć. Wtedy by my wrażego Jaremę obeszli i z chmielem się polączyli, ale trzeba wiedzieć. Ot, żeby się kto Jaremy nie bał, a z podjazdem poszedł i języka porwał, ja by mu czapkę czerwonych złotych nasypał. Ja pójdę, ojcze Maksymie, nie czerwonych szukać, ale sławy kozackiej, molojeckiej. Ty drugi po mnie ataman, a ty chcesz iść? Będziesz ty jeszcze pierwszym atamanem nad kozakami, nad dobrymi molojcami, bo ty się Jaremy nie boisz. Idźże ty, sokole, a potem czego chcesz żądaj. No, ja ci powiem, żeby ty nie poszedł, to ja by poszedł sam, ale mnie nie można, nie można. Bo jakbyście wy, ojcze, wyszli, tak by molojcy krzyknęli, że holowu spasaje te i rozlecieliby się na cały świat. A jak ja pójdę, tak im serca przybędzie. A sila komunika ci dać? Nie wezmę dużo, z małą watachą łatwiej się ukryć i podejść, ale z 500 dobrych molojców dajcie. A już moja głowa, że wam języków przywiozę i nie pocztowych, ale towarzyszów, od których się wszystkiego dowiecie. Jedźże zaraz. Z kamieńca już zdział biją na radość i na spasanie lachom, a na pochybel nam, niewinnym. Bohun odszedł i zaraz jął gotować się do drogi. Molojcy jego, jak nieodmiennie bywało w takich okazjach, pili na zabój, nim śmierć matka przytuli. On zaś pił z nimi, aż parskał gorzałką, szalał, hulał, następnie kazał beczkę dziegciu zatoczyć, jak był w altembasach i sajetach, rzucił się w nią we wszystkim, zanurzył się raz, drugi wraz z głową i wykrzyknął — Czarny ja teraz, jako noc matka! Leckie oczy nie dojrzą. I wytarzawszy się na perskich kobiercach zdobycznych, skoczył na koń i pojechał. A za nim poczłapali wśród pomroki nocnej wierni molojcy, przeprowadzani okrzykiem. Na sławu, na szczęście! Tymczasem pan Skrzytuski dotarł już do Jarmoliniec. Tam, trafiwszy na opór, sprawił krwawy chrzest mieszczanom i zapowiedziawszy, że nazajutrz kniaź Jarema nadejdzie, dał odpoczynek strudzonym koniom i żołnierzom.